Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, lider pomorskiego PiS, a rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
290 posłów za, przeciwko tylko 33, wstrzymało się od głosu 133. Ustawa o zasobach własnych Unii Europejskiej, tak to się formalnie nazywa, została przyjęta. Duża satysfakcja, że jednak znacząca część opozycji zagłosowała razem z rządem.
Tak, chociaż przyznam szczerze, że nie powinna to być okazja do satysfakcji, bo to powinno być coś normalnego, że w sprawach ważnych dla kraju, tak jednoznacznie korzystnym jak pozyskanie dla Polski 770 miliardów, no opozycja czasem głosuje razem z rządem. Tak było przy poprzednich tego rodzaju decyzjach, przy poprzednich perspektywach finansowych Unii. Takie projekty przechodziły praktycznie jednomyślnie i na przykład Prawo i Sprawiedliwość, będąc wówczas w opozycji, je popierało. No, w tym modelu opozycji totalnej, która jest automatycznie przeciwna wszystkiemu, to jest coś nadzwyczajnego i wydaje się takim momentem zazwyczajnym, a powinno być czymś naturalnym i zwyczajnym.
No właśnie już po głosowaniu wiadomo, co wygrało, pewna wizja rozwoju naszego kraju. Natomiast komentatorzy, czasami nawet ci o poglądach liberalnych, mówią, że największym przegranym jest Platforma Obywatelska, która no jesienią prawie jako ultimatum stawiała przyjęcie rozwiązań europejskich, a teraz się nagle okazuje, że większość tego klubu się wstrzymała. To znaczy, że nie będzie współpracy Platformy Obywatelskiej w przyszłości z rządem już przy na przykład wydawaniu tych środków?
No, wszystko na to wskazuje. Platforma tutaj zaprzeczyła sama sobie i biorąc na, w sytuacji, kiedy były gorsze znacznie warunki nam proponowane i polski rząd mówił, że no, jeżeli nie będzie lepszych, to możemy nawet użyć weta. Platforma mówiła, że nie, że absolutnie, że trzeba się na wszystko zgodzić, że tu żadnego weta nie może być i tak dalej. Udało się dzięki temu wynegocjować znacznie lepsze warunki i teraz Platforma mówi, że nie poprze tego w głosowaniu, byle zrobić na złość rządowi. Wczorajsze głosowanie, przypominam, nie dotyczyło tylko, czy nawet głównie nie dotyczyło samego Krajowego Funduszu Odbudowy, ale przede wszystkim całych ram finansowych Unii Europejskiej. Gdyby wczoraj polski parlament odrzucił w głosowaniu ten projekt, to nie tylko Polacy nie mieliby żadnych środków europejskich, ale w ogóle cała Unia Europejska nie miałaby budżetu w najbliższej perspektywie. No, to byłby ten polexit taki prawdziwy, można powiedzieć. No i tu Platforma tak głosująca, no nie wiem jak to wytłumaczyć swojemu elektoratowi. No, to my mówimy, że z tą Unią no to nie trzeba zawsze ślepo popierać, trzeba dbać o swój interes, trzeba ważyć, czy nam się opłaca, czy się nie opłaca. Platforma swojemu elektoratowi mówi, że zawsze trzeba za Unią, że to w głównym nurcie wszystkie, na wszystko się zgadzać, a tu chciała właściwie rozwalić Unię Europejską. To zupełnie niezrozumiałe. Poza jednym, że nienawiść do PiS-u jest po prostu najważniejsza, absolutnie już nic innego się nie liczy.
Panie ministrze, przejdźmy teraz do rozwiązań merytorycznych. Czasami ten Krajowy Plan Odbudowy, ale też cały program przygotowany przez Unię Europejską porównywany jest do planu Marshalla. Przypomnijmy, to był taki plan pomocy ze strony rządu Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej, który tak naprawdę pomógł odbudować tą demokratyczną zachodnią część Europy. Państwa zdominowane, czy będące w rosyjskiej, czy sowieckiej strefie wpływów nie mogły skorzystać. Natomiast widać było, że to były potężne pieniądze, które ożywiły zachodnią część Europy. Te porównania pana zdaniem są na wyrost, czy rzeczywiście można mówić o takim drugim planie Marshalla?
Co do skali i wielkości środków, myślę, że tak. Nie można mówić o tyle, że no, gospodarki europejskie, aczkolwiek pobijane przez koronawirusa i kryzys tym związany, no jednak są w znacznie lepszej sytuacji niż Europa zniszczona wojną po 1945 roku. Nieporównywalnie lepszej. Natomiast tak, no, jest to wielki projekt cywilizacyjny, modernizacyjny. Pozostanie poza nim, czyli nieskorzystanie z tych środków, no po prostu byłoby ze wszechmiar szkodliwe dla Polski. No znów zamiast doganiać te kraje wyżej rozwinięte, co nam się w ostatnich latach udaje, zmniejszamy ten dystans, no one by nam uciekły, by nam odskoczyły, weszłyby na inny poziom, na którym my byśmy się nie znaleźli.
A proszę powiedzieć, bo jest takich 5 obszarów podstawowych w tym Krajowym Planie Odbudowy, między innymi odporność i konkurencyjność gospodarki, ale też zielona i inteligentna mobilność. Z pana punktu widzenia jako wiceministra odpowiedzialnego za infrastrukturę, co by pan chciał, co jest takimi najważniejszymi rozwiązaniami na najbliższe lata, które będzie można sfinansować z tych środków europejskich?
No przede wszystkim wszystko to, co wiąże się z tą zieloną transformacją. Ja już nie chcę wchodzić w skądinąd ciekawe dyskusje, na ile ten kierunek, jaki przyjęła zachodnia Europa, jest słuszny. Czy to dobrze, że tak śrubuje te wymagania ekologiczne w sytuacji, gdy na przykład wiele innych państw znacznie więcej emituje, znacznie więcej zanieczyszcza, na świecie się tym nie przejmuje, a gospodarka europejska te koszty na siebie bierze. No ale tak po prostu jest. Polska gospodarka szczególnie może być na tym stratna czy pokrzywdzona, chociażby przez to, że no, mamy energetykę opartą na węglu i tak dalej, jesteśmy zapóźnieni technologicznie. No i teraz możemy pozyskać z zewnątrz, no, czyli ta transformacja będzie dla nas bardzo kosztowna, bardzo trudna. No a tutaj zyskujemy szansę, żeby ją sfinansować właśnie z tych środków, żeby można ją było przeprowadzić, żebyśmy nie odczuli negatywnych skutków tej energetycznej transformacji. To na pewno bardzo istotne. Choć oczywiście no, mi zawsze infrastruktura najbliższa sercu i to, że również z tych środków będą budowane linie kolejowe, kupowany tabor kolejowy, ale również komunikacji publicznej, tramwaje, autobusy, no to wszystko, co na transport w Polsce się składa, to oczywiście też znakomita wiadomość.
My bardzo często mówimy, jak to dobrze jest zorganizowany transport publiczny w Niemczech, Holandii. Tam oczywiście jest inna tradycja, ale myśli pan, że uda się zbudować taką pozycję transportu publicznego w Polsce w ciągu najbliższej dekady? Ja przypomnę, w Polsce ukazywały się jeszcze niedawno książki pod tytułem Jak zwijano tory, bo to był przez wiele lat taki kierunek działania antyrozwojowy. Natomiast teraz Polska wróci na tory. Polacy będą chętniej korzystali z kolei, bo będzie ona takiej jakości, że będzie dobrze jeździć?
No, najważniejsze, żeby ona w ogóle była. Jeżeli spojrzymy na to, ile miast powyżej 10 tysięcy mieszkańców nie ma połączeń kolejowych, no to na przykład w Czechach czy w Niemczech to są pojedyncze przypadki, a w Polsce to jest prawie 100 miast. No więc siłą rzeczy, jak ktoś nie ma połączenia kolejowego, no to i nie skorzysta, no bo i jak? To jest teraz czas przełomu, głównie dzięki, tak naprawdę dzięki programowi inwestycyjnemu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Planujemy wybudować 1800 kilometrów nowych linii kolejowych. Przez ostatnie 30 lat w Polsce w ogóle nie budowano linii kolejowych, znaczy zwinięto 1000 kilometrów, a wybudowano raptem kilkadziesiąt, mniej niż 100 kilometrów nowych linii. To jest prawdziwy przełom i dostarczenie połączeń znacznie częstszych, znacznie szybszych, często w ogóle, bo w tym momencie nie ma tych połączeń, do całego szeregu miast, przede wszystkim tych średniej wielkości, takich jak Jastrzębie-Zdrój, jak Sieradz, jak na przykład Włocławek, Płock, Łomża, Ostrołęka, no, tego rodzaju miasto. One odczują tutaj największy skok cywilizacyjny właśnie przede wszystkim w wyniku realizacji programu inwestycyjnego CPK, trochę programu Kolej Plus, trochę również planów inwestycyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe. I dzięki temu, po realizacji tego programu, no, za te dwie perspektywy unijne. Polska będzie absolutnie w pierwszej lidze europejskiej i światowej, jeżeli chodzi o transport. To bardzo ważne i dla gospodarki, i dla codziennego życia Polaków.
Tutaj będzie bardzo ważny element współpracy z samorządami, a samorządy, tutaj pojawia się znowu wątek polityczny, głównie te związane z Platformą Obywatelską, zgłaszają szereg zastrzeżeń do Krajowego Programu Odbudowy. Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, publicznie zadawał takie pytanie retoryczne, czy te pieniądze z KPO znowu popłyną do swoich samorządów. To było takie, mówię, pytanie retoryczne, ale tu jest taka sugestia, że może jakoś będą dziwnie te pieniądze dzielone. Jakie są gwarancje, że tu rzeczywiście będą merytoryczne kryteria rządziły tym, gdzie będą inwestycje kolejowe, transportowe i te związane z samorządami?
W tym pytaniu pana prezydenta Karnowskiego jest w ogóle zawarta teza, bo to jest takie z gatunku, czy przestał pan już bić żonę, że znowu popłyną do swoich, czyli w domyśle wcześniej płynęły do swoich samorządów, to mamy tą całą dyskusję o Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych, który będę do znudzenia przypominał na Pomorzu. Największym jego beneficjentem jest miasto Gdańsk. Jak rozumiem, strasznie propisowskie władze tam rządzą w związku z tym. To po pierwsze. A po drugie, za rządów Platformy takiego funduszu nie było, więc każdy samorząd był beneficjentem w wysokości zero. Więc teraz no, jak dostanie 80 milionów i narzeka, że mało, no to trochę to w tym zestawieniu wygląda niepoważnie. Natomiast tutaj wracając do KPO, no, te mechanizmy, komitet monitorujący, mechanizmy przyznawania tych środków, to wszystko jest wpisane w KPO, który polega zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. No, czyli już, jak rozumiem, tutaj pan prezydent Karnowski żyje w świecie, w którym istnieje jakiś szeroko rozgałęziony spisek, w którym rząd PiS-u kontroluje również Komisję Europejską i za pomocą Komisji Europejskiej jakieś tutaj niecne działania prowadzi. No, to już naprawdę jesteśmy blisko tego, żeby się okazało, że rząd PiS-u również emituje jakieś szkodliwe promieniowanie i trzeba taką czapeczkę z folii na głowę założyć, żeby się przed tym bronić.
Tutaj pan minister poszedł w kwestię złośliwości. Wracamy teraz do merytoryki. Panie ministrze, między innymi KPO i wszystkie te programy, które mają w najbliższym czasie być realizowane, jest taki postulat zapisany: dłuższe pozostawanie Polaków na rynku pracy, wzrost poziomu takiej aktywności zawodowej, ale jednocześnie podkreślacie państwo, że nie chodzi o administracyjne wydłużanie wieku emerytalnego, o tym nie ma mowy. Natomiast jakimi narzędziami i tak naprawdę po co chcielibyście, żeby Polacy dłużej pracowali?
No, tu mamy taką potrzebę, że w Polsce już można powiedzieć praktycznie nie ma bezrobocia. Ten poziom bezrobocia, jaki jest, to jest ten tak zwany poziom naturalny, około 3%.
Tak, to są dane Eurostatu, jesteśmy rekordzistą Europy, to znaczy najniższe w Europie bezrobocie jest w Polsce.
To się, zdaje się, fachowo nazywa bezrobocie frykcyjne. I w związku na gospodarka, żeby się rozwijać, potrzebuje pracowników. Mamy, nie tylko spadło bezrobocie, bo powiedzmy bezrobocie to mierzy tych, którzy chcą pracować, a szukają pracy. Jest jeszcze grupa takich, którzy nie szukają pracy, ale też nie pracują, bo nie chcą na przykład. No taki jest ich wybór, mogą sobie na to pozwolić. Ważny jest ten wskaźnik zatrudnienia, wskaźnik, jaki procent w poszczególnych grupach wiekowych pracuje, i to też znacząco wzrosło w ostatnich latach. Liczba miejsc pracy w ogóle w gospodarce znacząco wzrosła, ale no, ta rezerwa już jest właściwie wyczerpana. No, i teraz gdzie szukać tych pracowników? Gospodarka potrzebuje pracowników, żeby się rozwijać, firmy, żeby się rozwijać, potrzebują pracowników. No jednym z tych takich zasobów, po który możemy sięgnąć, przy zachowaniu wolnego wyboru, jeżeli chodzi o przechodzenie na emeryturę, to co przywróciliśmy ten niższy wiek emerytalny i wolny wybór, ale zachęcić, żeby ci, którzy mogą, którzy się czują na siłach, którzy wykonują taki zawód, który też w nieco starszym wieku można wykonywać, bo oczywiście nie każdy, no na przykład nie jakieś tam ciężkie prace fizyczne, no to żeby decydowali się na to, że później przejście na emeryturę. Tu podstawową zachętą, która już jest, to ten system emerytalny nasz jest tak ustawiony, że późniejsze przejście na emeryturę daje bardzo duży bonus do wysokości tej emerytury. Ona faktycznie, jeżeli ktoś na przykład jeszcze kilka lat popracuje po osiągnięciu wieku emerytalnego, to tę emeryturę potem będzie miał znacznie wyższą.
Można powiedzieć, że to jest wręcz nieproporcjonalnie wysoki wpływ na poziom emerytury ma, prawda? Te lata w późnym wieku przepracowane.
Tak, tak. No, gdzieś widziałem ostatnio artykuł o takich przykładowych najwyższych emeryturach w Polsce. No to tam oczywiście takie specyficzne przypadki, jakiś wojskowi wysokiej rangi.
Albo praca w bardzo trudnych warunkach też, czasami chociaż.
I długo.
To jest... Tak,
dokładnie. I długo. I to właśnie, że tam był taki jeden przypadek kogoś, kto pracował, zdaje się, do 81 czy 2 roku życia. No i wtedy faktycznie miał już taką emeryturę, no idącą w kilkanaście tysięcy złotych. To oczywiście skrajny przypadek, ale to właśnie warto być może rozważyć, czy opóźnienie, czy jak ktoś może sobie na to pozwolić, o 2, 3, 4 lata przejścia na emeryturę, dzięki któremu ta emerytura mogłaby być na przykład o kilkaset złotych wyższa, czy może warto się na to zdecydować. Będą też na to inne pomysły, ale tu już bym trochę uchylał zbytnio rąbka tajemnicy, jeżeli chodzi o Nowy Ład, bo KPO to taki wstęp, można powiedzieć, do tych rozwiązań już, które w Polsce będziemy chcieli zaproponować na naszym gruncie, za nasze pieniądze, to właśnie w ramach Nowego Ładu, jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, to być może jeszcze w maju te przełożone już raz prezentacja Nowego Ładu nastąpi.
A proszę powiedzieć, jeszcze wracając do KPO, tam jest taki no, zapis, że chcemy bardzo mocno promować inwestycje związane z przetwórstwem rolno-spożywczym, stabilizacja rynków rolnych. Polska jest potęgą w produkcji żywności, w eksporcie żywności. Chcemy mocno ten sektor jeszcze wzmocnić?
Tak, no, polskie rolnictwo i sektor rolno-spożywczy to jedna z podstawowych gałęzi naszej gospodarki. To są produkty, którymi spokojnie, z podniesioną głową możemy konkurować i na rynkach europejskich i światowych, ale oczywiście kto się nie rozwija, ten się cofa. Tu musimy cały czas dbać o to, żeby tą pozycję utrzymać, żeby ją rozwijać, żeby też ta wartość dodana z tego rynku, która czasem właśnie jest po stronie pośrednika, po stronie przetwórcy, żeby ona również zostawała w naszych rękach. Ja nawiasem mówiąc, tytułem ciekawostki, niedawno gdzieś tam na YouTubie trafiłem blog Amerykanina, który przyjechał do Polski i dzieli się swoimi wrażeniami z Polski. Jednym z tych wrażeń było to, że w Polsce jest bardzo smaczne, bardzo dobrej jakości jedzenie, że jedzenie zdrowe, dobrej jakości jest ogólnodostępne, bo w Stanach Zjednoczonych to na przykład mówi, jest ono tylko bardzo drogie i tylko ci najbogatsi sobie na to pozwalają, a to, co na co dzień zwykli ludzie jedzą, no to takie śmieciowe. A w Polsce nie. W Polsce można bardzo smacznie, zdrowo zjeść i jest to dostępne. To wielka wartość. Nawiasem mówiąc, ten sam Amerykanin mówił, że mamy bardzo dobry system transportu publicznego. Nawiązując do naszej wcześniejszej rozmowy,
to w porównaniu widocznie ze Stanami, to jest znakomicie. Widocznie mamy zawyżone czasem oczekiwania. I panie ministrze, zupełnie już na koniec, wracając na chwilę do polityki. Wśród tych głosów przeciwko ustawie wczoraj, między innymi Solidarna Polska, my tu mówimy o szeregu projektów rozwojowych, jak trzeba rozwijać gospodarkę, jak ważne są te pieniądze. Natomiast czy Zjednoczonej Prawicy, czy rządowi Zjednoczonej Prawicy będzie łatwo realizować ten program w momencie, kiedy posłowie Solidarnej Polski no jednoznacznie dali taki sygnał, że nie do końca po drodze im z tym programem?
No to oczywiście nigdy nie jest dobre takie głosowanie i to w ogóle było złamanie dyscypliny w klubie. Niewykluczone, że jakieś konsekwencje zgodne z regulaminem klubu będą dla tych posłów. Natomiast proszę również zwrócić uwagę, że tak ci posłowie tą demonstrację przeprowadzili, można powiedzieć, swojej niezależności politycznej w głosowaniu, co do którym było wiadomo, że i tak rząd je wygra. Były wcześniej takie głosowania dotyczące na przykład różnych poprawek do ustawy, gdzie partie opozycyjne głosowały za tymi poprawkami i te głosowania rząd mógł przegrać, gdyby na przykład posłowie Solidarnej Polski zagłosowali z opozycją i wtedy głosowali razem z rządem. Więc myślę, że na ten moment możemy to uznać za takie pewne zaakcentowanie, jakąś próbę poszukiwania własnej tożsamości, natomiast no jak się okazało, nie groźną dla większości rządowej.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
I ja bardzo dziękuję.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk był Marcin Horała, wiceminister infrastruktury i lider pomorskiego PiS. Rozmawiał Artur Kiełbasiński.